Studio Polityka.
Dzień dobry. Odpowiedzialność szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska za całą operację osłabiania obrony Polski jest oczywista i jest, można powiedzieć, osobista, mówi wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wizyty na polsko-białoruskiej granicy. Zapowiada jednocześnie jej wzmocnienie. A tymczasem Donald Tusk nadal nie odpowiada, dlaczego on i jego administracja przymilali się do Władimira Putina, resetując relacje z Rosją. Kim jest pani Joanna, którą na aborcyjną męczennicę, pomijając fakt próby samobójczej, kreuje telewizja TVN i opozycja? Czy notoryczne kłamstwa to dobra strategia wyborcza? O tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Witam państwa, Piotr Kubiak, i zapraszam na podsumowanie wydarzeń tygodnia.
Studio Polityka.
Witam również gości. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal w polityce.pl.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Krzysztof Puternicki, reżyser, autor Tryptyku Gdańskiego, serii filmów o patologiach w Gdańsku, Mała Sycylia i Republika Deweloperów.
Dzień dobry, witam serdecznie panów i państwa.
I panie.
Studio Polityka.
Tusk gra na nienawiści. On musi szczuć, a ostatnio jego celem są Polki, powiedziała w poniedziałek w TVP Info posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Odniosła się do sprawy pani Joanny Parniewskiej z Krakowa. W Komendzie Głównej Policji zaprezentowano nagranie, z którego wynika, że interwencja policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia.
Dzień dobry, jestem lekarzem psychiatrą i w tym momencie zadzwoniła do ciebie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią.
Gdzie jest?
No, w domu jest u siebie.
Sama?
Sama. Cały czas ją trzymamy teraz na telefonie.
Ile to pani ma lat?
Ona dokonała w domu, z tego co mówi, i po prostu nie może tego znieść, tak. I że znaczy już jest ta powiedziała mi tyle, że dokonała w domu i może tego wytrzymać, zaraz zażyje leki i się zabije.
Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział podczas spotkania z mieszkańcami w województwie podlaskim, że Polacy najbardziej chcą bezpieczeństwa i dostatku. Dodawał, że Polacy rozumieją bezpieczeństwo w wielu aspektach.
Poczucia bezpieczeństwa naszego państwa, ale także poczucia bezpieczeństwa osobistego, poczucia bezpieczeństwa materialnego, poczucia bezpieczeństwa pracy, to się oczywiście łączy z bezpieczeństwem materialnym, czy też z własnego biznesu, poczucia bezpieczeństwa na ulicy, na zabawie, w każdym miejscu, w którym są. Chcą po prostu, by Polska była bezpieczna.
Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski powiedział, że składowiska niebezpiecznych odpadów w Polsce to spuścizna rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podkreślał, że to za poprzednich rządów sprowadzano do Polski toksyczne substancje z Europy Zachodniej.
To jest niestety wieloletnia spuścizna rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, gdzie zwożono do Polski z różnych krajów Europy, zwłaszcza z naszego zachodniego sąsiada, różne materiały, które ze względu na wysoki koszt ich utylizacji warto było przywieźć do Polski i tutaj po prostu zostawić. I Donald Tusk od tego nie ucieknie, bo jeśli popatrzymy na liczbę tych składowisk odpadów, no to mierzymy się cały czas ze spuścizną jego rządów.
Bardzo dobrze, że rząd zaskarżył w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej część zapisów pakietu Fit for 55, ocenia doradca prezydenta Paweł Sałek. Podkreśla, że ten pakiet jest krzywdzący dla Polski, bo nasz kraj z sukcesem realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Paweł Sałek wskazywał, że pakiet Fit for 55 zagraża m.in. polskiej suwerenności energetycznej.
W ramach pakietu Fit for 55 to podejście dla Polski jest krzywdzące, łamie nasze uprawnienia traktatowe, stawia nas w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie i te problemy, które nabrzmiewają dzisiaj na Białorusi, no nie oszukujmy się, także w układzie obronności. Dobrze, że rząd się zdecydował na to, żeby pójść do Trybunału z poszczególnymi aktami prawnymi.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wprowadzenie corocznych wypłat dodatkowej emerytury przełoży się na poprawę komfortu życia seniorów. Dodał, że świadczenie należy się emerytom za ich ciężką pracę i poświęcenie.
jak bardzo po latach ciężkiej pracy, po latach starań dla Polski, temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia. Kolejnymi działaniami wspierać państwa w tym właśnie życiu codziennym, bo to jest tak, że kiedy się to wszystko sumuje, tą trzynastkę, do tego się doda tą czternastkę i wszystkie inne świadczenia, to się okazuje, że rzeczywiście ten byt ludzi, którzy są już w tym okresie zakończenia aktywności zawodowej, istotnie się poprawia.
Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała powiedział, że choć koalicja rządowa Konfederacji z Platformą Obywatelską po nadchodzących wyborach parlamentarnych byłaby trudna do wyobrażenia, to jest ona możliwa. Ocenił, że stosunki polityczne obu tych partii z Rosją świadczą o pewnych punktach wspólnych.
Niewątpliwie ta polityka resetu, którą prowadziła Platforma Obywatelska wtedy, kiedy rządziła, resetu w stosunkach z Rosją, no to było coś, na co Konfederacja patrzyła przychylnym okiem, no bo Konfederacja podkreśla, że Polska za bardzo opowiada się po stronie Zachodu. Powinna bardziej, jak to się mówi, wielowektorowo, czyli tak trochę tym, trochę z tamtym, a nie jednoznacznie się po stronie Zachodu kotwiczyć. Więc oczywiście byłaby to koalicja trudna i obecnie taka trudna do wyobrażenia, ale już różne rzeczy widzieliśmy.
Współautor serialu dokumentalnego w TVP Info Reset, profesor Sławomir Cęckiewicz, uważa, że znaczenie Katynia w relacjach polsko-rosyjskich i dyplomacji rosyjskiej jest bardzo ważne. W ostatnim odcinku pokazano dokumenty świadczące o tym, że Rosjanie domagali się od Polski zamknięcia śledztwa katyńskiego prowadzonego przez Instytut Pamięci Narodowej. O kwalifikacji zbrodni katyńskiej Cęckiewicz mówił w Polskim Radiu 24.
Przypomnę, we wrześniu 2008 roku większość koalicyjna PO-PSL przeprowadza w bardzo dziwny sposób najpierw kampanię medialną, a później uchwałę sejmową, ratowaną ostatecznie przez Prawo i Sprawiedliwość, które dopisało do tej uchwały fragment dotyczący tego, że jednak ta zbrodnia miała znamiona ludobójstwa, ale cała operacja Platformy Obywatelskiej i PSL-u zmierza w kierunku nowej kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej, w której jest mowa jedynie o tym charakterze zbrodni wojennej.
Gdańskiem powinna rządzić osoba, która ma szerokie poparcie społeczne, uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Kasper Płażyński. Sam nie zamierza ubiegać się ponownie o fotel prezydenta miasta, ale jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość powinno szukać dobrego menadżera, który powalczy o to stanowisko.
Jeżeli chodzi o władarza miasta, to naprawdę liczy się człowiek. Ja myślę, że niestety, ale kandydat Platformy w wyborach będzie musiał realizować te same interesy, które realizuje pani Dulkiewicz, bo to jest jedno środowisko. Tego moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość powinno oczywiście szukać sojuszy, postawić na kogoś, kto ma po prostu markę, wiarygodność. Nie musi być nawet z Prawa i Sprawiedliwości, ale chodzi o to, że miał szerokie poparcie. Być może uda się kogoś takiego znaleźć, bo w Gdańsku władza po prostu nie daje sobie rady. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu Republika Deweloperów, pojęcie, które stworzył Jarosław Wałęsa, jest jak najbardziej aktualna.
Studio Polityka.
No, panowie, wiele, wiele bardzo ciekawych tematów było w tym tygodniu. Wybraliśmy tutaj z naszym zdaniem najbardziej interesujące, między innymi sprawę pani Joanny z Krakowa, ale mamy sprawy jeszcze ważniejsze niż sprawa pani Joanny z Krakowa, kreowanej na męczennicę aborcyjną. O tym za chwileczkę porozmawiamy, być może w kontekście właśnie zachowań Donalda Tuska, bo to Donald Tusk po ujawnieniu tej wątpliwej sprawy zaczął mówić o organizacji marszu 1 października. Panowie, zacznę jednak od słów właśnie rzecznika rządu Piotra Millera. Zaczynam się coraz bardziej martwić o Donalda Tuska, bo albo ma problemy z pamięcią, albo no i tutaj trzy kropek był, ale tu rzecznik dodaje, że może mieć również problemy z łączeniem faktów. Panowie, serial Reset, ostatni odcinek sezonu, również zachowania Donalda Tuska w kontekście pani Joanny z Krakowa. Zmiana tematów. Donald Tusk nadal nie odpowiada sam z siebie, chociaż jako polityk no, powinien chyba to zrobić. Jak wyglądały stosunki jego z Władimirem Putinem, do którego pisał między innymi prośby o poparcie na jedno ze stanowisk w Radzie Europy Włodzimierza Cimoszewicza. Była korespondencja, były relacje, były no, takie zachowania, które no, wielu publicystów, polityków mówi, że ocierają się o zdradę. Dlaczego Donald Tusk boi się stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak było? Dzisiaj stawiane są również pytania, za co Donald Tusk dokonywał resetu w relacjach z Rosją. Czy to było zapotrzebowanie niemieckie, czy mógł za to dostać stanowisko? Takie dzisiaj pytania stawiają publicyści i takie pytanie chyba warto postawić. Andrzej Potocki, zakończenie serialu Reset i brak wypowiedzi Donalda Tuska. Jego koledzy partyjni od czasu do czasu mówią, pochukują bardzo, bardzo nawet często ordynarny sposób, tak jak to robił niedawno Bogdan Borusewicz. Andrzej Potocki, jak pan redaktor ocenia tą sprawę, te sprawy, które są ujawniane? Mamy też zarzuty, które tutaj poseł Lewicy wystosował, Tomasz Trela, mówiąc, sugerując, że mogło dojść do fabrykowania dokumentów, a z tego co wiemy, chyba na razie nawet się nie zgłosił do instytucji, które mają te dokumenty publikowane w firmie Reset. I no nie chce się chyba z nimi zapoznać i chyba wszystko skończy się w sądzie. Andrzej Potocki, jak ocenia pan redaktor postawę Donalda Tuska? Czy coś powie do końca kampanii? Czy to będzie dobra taktyka milczenia i nie mówienia o sprawach trudnych, bo o swoim wynagrodzeniu i swoich dochodach Donald Tusk również nie chce mówić. Tak się zachowuje poważny polityk, czy tak jak niektórzy mówią, że to jest tchórz? Andrzej Potocki.
Nie jest to chyba nawet kwestia tchórzostwa, ani jest to kwestia świadomego działania Donalda Tuska, który w sytuacjach dla siebie skomplikowanych, jak było to po katastrofie smoleńskiej, pojechał sobie w Alpy na urlop i generalnie lansuje taktykę, którą podpatrzył u Angeli Merkel, to znaczy w sytuacjach krytycznych ma strategię, przyjmuje strategię strusia, chowa głowę w piasek i udaje, że go nie ma. I tak będzie postępował do końca kampanii. Celem strategii wyborczej Donalda Tuska jest tylko i wyłącznie wzbudzanie emocji. Natomiast czy to ma coś wspólnego z prawdą, czy nie, nie ma dla niego absolutnie żadnego znaczenia. Jak niegdyś wspomniał Marek Belka, kampania ma się opierać na emocjach i jedno kłamstwo ma przykrywać drugie kłamstwo.
Panie redaktorze, czy tutaj mamy do czynienia z taką formułą? To jest realizowane? Bo wiele
oczywiście,
osób mówi, że
tak,
to jest realizowane w 100%.
W 100% jest to realizowane. Przecież wystarczy prześledzić jego wiece, kiedy nic merytorycznego nie jest w stanie powiedzieć. 90% tych wiecy jest to nakręcanie publiki, która tam się zgromadziła. Na ogół, jeżeli ktoś idzie na wiec Tuska, to należy do betonowego elektoratu, z małymi wyjątkami, czy z nielicznymi wyjątkami.
Idzie jak idzie, panie redaktorze, idzie jak idzie, ale też dojeżdża, bo wczoraj był wiec w Ostródzie.
Albo go dowożą,
był wiec w Ostródzie i poszczególni uczestnicy tego wiecu wstawali, mówili, jestem z Olsztyna, jestem z Warszawy, a rzecz ma miejsce w Ostródzie.
No pojawiła się nawet pani Stasia, znana z Warszawy, którą też podwieźli autokarem.
Lotna brygada opozycji była w komplecie?
Słucham?
Lotna brygada opozycji była w komplecie, czy babci Kasi?
Podejrzewam, że babci Kasi mogło nie być, ale byli inni, którzy doskonale zastępują. To jest rozmowa z betonowym elektoratem i budowanie emocji wśród pozostałych. Pytanie jest takie, bo pan też się o to pytał, czy to przyniesie sukces, te permanentne kłamstwa, ten polityczny cynizm. O co chodzi Tuskowi? Tuskowi chodzi o wrzucanie piguł takich emocjonalnych przy każdym wiecu, przy każdym wystąpieniu raz na jakiś czas, w odstępie średnio 1 do 2 tygodni. Piguła żyje tak mniej więcej przez tydzień, a potem wrzuca się następną armatę, następny pocisk emocjonalny. Elektorat chodzi nakręcony, bowiem dyskutowali niedawno jeszcze o jakichś tam błędach PiS-u. W tej chwili przerzucili się na tragedię, w cudzysłowie oczywiście tragedię pani Joanny, która miała 1,5 promila podczas tych wszystkich wydarzeń w szpitalu, jak się okazuje. I tu prawda nie ma żadnego znaczenia. To jest po prostu konsekwentna, cyniczna gra polityczna oparta na emocjach, żeby elektorat wyłączył emocje i włączył emocje, a przestał logicznie myśleć, bowiem jeżeli człowiekiem targają namiętności, można powiedzieć, to trudno u niego oczekiwać tego, żeby na przykład zmieniał swoje podejście, poznając inne źródła. I o to chodzi Tuskowi. I to w jakimś sensie, działa, ale działa do określonego elektoratu. No, Donald Tusk nie jest w stanie przebić 29%, stoi w miejscu jak stał. Są wahania trochę więcej, trochę mniej, momentalnie w zależności od siły tej piguły, którą wrzuca, ale potem to zaraz chwilę później wraca sondażowo do normy. Natomiast o wyniku wyborów zadecydują najprawdopodobniej ci, którzy do tej pory siedzą w poczekalni i do nich ta argumentacja Tuska nie trafia. Czyli powiedzmy sobie, ta strategia budowania emocji służy temu, żeby ten elektorat, stały elektorat, no i ten elektorat oczywiście najtwardszy, pozostał przy Platformie Obywatelskiej.
I to się Tuskowi
udaje.
Na poziomie 29-30%. Emocje. Na to stawia Donald Tusk. Nie pamięta o swoich grzechach. Prowadzi taką politykę, o której mówił tutaj Andrzej Potocki. A jakie zdanie na temat tej polityki filmu Reset, działalności Donalda Tuska, którą, jak też mówią niektórzy analitycy, politycy i obserwatorzy życia politycznego, no być może mógłby świat uniknąć wojny. Nawet są takie opinie. Czy Donald Tusk jest winien chociaż swojemu elektoratowi wyjaśnienie, dlaczego taka polityka była prowadzona za jego czasów z Rosją, jaka była prowadzona, czyli tak naprawdę antyamerykańska? Krzysztof Puternicki.
No tak, myślę, że tutaj pan redaktor Potocki bardzo dobrze się do tego odniósł już na początku, przypominając kwestię polityki, która była prowadzona konsekwentnie przez Angelę Merkel. I to myślę również, że to jest właśnie ta taka formatka, do której Donald Tusk, którą wykorzystuje, jeżeli chodzi o swoją, swój przekaz.
Przepraszam, panie redaktorze, bo właśnie oglądamy obrady Sejmu. Sejm za komisją do spraw zbadania wpływów rosyjskich. Unia Europejska, Parlament Europejski, Parlamentowi Europejskiemu nie podoba się to, że chcemy to sprawdzić. Jakie będą losy?
No nie podoba się, bo to jest właśnie element tego, o czym rozmawiamy na chwilę obecną, między innymi. Tak? No, to jest kwestia przypominania o tym, tak naprawdę, jaka jest konsekwencja poszczególnych zdarzeń i do czego doprowadziły poszczególne decyzje i kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za co. No a tutaj przynajmniej część z komentatorów zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli się po prostu prześledzi konsekwencje poszczególnych zdarzeń, które miały miejsce, które są opisywane chociażby właśnie w serialu Reset, no to w tym momencie mamy obraz taki, który, no, tak jak powiedziałem, dla wielu jest znany od dawna, no ale najbardziej dziwi to, że osoba, która ma na sobie gdzieś tam jarzmo odpowiedzialności społecznej, publicznej, w ogóle się do tego nie odnosi.
Nie mówi też za często w ogóle o zagrożeniu płynącym ze strony Rosji. I ten temat będziemy kontynuować.
Będziemy ten
temat kontynuowali po przerwie.
Reklama.
Mało!
Przestań! Zostań! Co ci zrobił?
Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina.
Łatwa sprzedaż niepotrzebnego roweru? To możliwe tylko z Decathlon. Odsprzedaj rower w naszym najbliższym sklepie i odbierz voucher na jego równowartość. Tylko 5 sierpnia voucher powiększymy dodatkowo o 50 zł. Do zobaczenia w Decathlon.
Reklama.
Studio Polityka.
Witam Państwa po przerwie. Piotr Kubiak, witam również gości w studio. Andrzej Potocki, tygodnik sieci Portal Politycy.pl.
Witam raz jeszcze.
Krzysztof Puternicki, reżyser, autor tryptyku gdańskiego z serii filmów o patologiach w Gdańsku.
I ciągle z Państwem, i ciągle w patologii.
Z patologiami gdańskimi dzisiaj zapewne się jeszcze zmierzymy, bo są różne ciekawe historie. Miejmy nadzieję, że zdążymy ze wszystkimi tematami. Krzysztof Puternicki mówił przed przerwą o Donaldzie Tusku i rozmawialiśmy o resecie. Jedno pytanie jeszcze, panie redaktorze, bo tutaj mamy kwestię taką, czy Donald Tusk w ogóle cokolwiek powie. Komukolwiek powie na ten temat, stanie w prawdzie. Radosław Sikorski próbuje jakby czasami coś przemycać. Widać, że wije się, chce coś powiedzieć. Raz już, można powiedzieć, w pewnym sensie wkopał Donalda Tuska, bo ujawnił to, że propozycję rozbioru Ukrainy składał Donaldowi Tuskowi Władimir Putin, a Donald Tusk nikomu nic nie powiedział.
No i właśnie, takich rzeczy, słuchajcie, jest więcej, które dają dużo do zastanowienia.
A co najbardziej pana zbulwersowało jeszcze?
Najbardziej mnie zbulwersowało
jeśli chodzi o reset.
Najbardziej mnie zbulwersowało, to ja mogę powiedzieć, co mnie zbulwersowało, ale jeszcze odniosę się do słów pana redaktora w temacie tak naprawdę tego barometru emocjonalnego, którego dosyć dobrym przykładem jest też, jeżeli chodzi o okazywanie na zewnątrz tych takich prawdziwych emocji politycznych, właśnie jest Radek Sikorski, który no niejednokrotnie mieliśmy okazję zobaczyć. Ja myślę, że to jemu trzeba bardziej jego słuchać zawsze, tych jego pogubionych słów. Ja pamiętam doskonale, mało kto z nas pamięta tą konferencję prasową, która miała miejsce kiedyś, jak jeszcze pełnił rolę ministerialną w gabinecie Donalda Tuska, gdzie się tłumaczył z czegoś, gdzie opowiadał, że przekaże do informacji publicznej później coś, bo już komuś udzielił innemu tej odpowiedzi, powoływał się w tym momencie chyba na wywiad do Wirtualnej Polski, z tego co pamiętam dobrze. No nie był w stanie odpowiedzieć dziennikarzom na sali, dlaczego im nie jest w stanie powiedzieć prawdy, po prostu nie mieli jeszcze ustalonej wtedy wersji, jaka będzie oficjalna, jaki będzie oficjalny stosunek rządu do rzeczy, które no wtedy połowo wychodziły. I Radek Sikorski, mieliśmy tutaj już no niejednokrotnie przykład, te eksplozje jego emocjonalne, które były na przykład związane z, nie wiem, czy pamięta się panowie, jak Nord Stream wyleciał w powietrze, no to co wtedy napisał pan Radek Sikorski. Tak, to on wtedy wystrzelił z tym, że to Amerykanie podłożyli ładunek wybuchowy.
Właśnie, panie redaktorze, wejdę panu w słowo. Czy Radka Sikorskiego stać na to, żeby wysypać Donalda Tuska jeszcze z jakimiś...
Ale wsypuje regularnie, ale od zawsze to robi i zawsze to robi na emocjach. Ja jeszcze raz wszystkim przypominam, bo może już nie każdy pamięta, jak to Radek Sikorski brał udział w rozmowach pokojowych pomiędzy protestującymi na Majdanie w Ukrainie. I to wtedy padły...
Niech pan redaktor przypomni, jakie słowa wtedy padły.
No tak, albo podpiszecie ten układ, który miał doprowadzić do zejścia ludzi z Majdanu, albo wszyscy tutaj zginiecie. I tak
dodajmy, że dwie godziny później, po tym oświadczeniu, dwie godziny później Janukowicz zwiewał samolotem do Moskali. I cała sprawa tak czy inaczej.
Tak, Agieru strzelał.
Wyczuciu politycznym Radka Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych.
Masa błędów Donalda Tuska. Czy to jest przypadek? Bo też takie pytania są stawiane. Andrzej Potocki jeszcze na ten temat.
Ale że jak było pytanie?
Jakby fala błędów, którą obserwujemy w polityce Donalda Tuska z Rosją i rządu Donalda Tuska, to są przypadki, czy to nie jest przypadek?
Nie, to nie jest przypadek, to jest po prostu
zamierzone działania były.
Są ludzie, którzy na przykład nadają się do tego, żeby wykładać na wyższej uczelni matematykę, a inni z kolei, oczywiście nic im nie umniejszając, są nauczycielami nauczycielami WF-u na akademiach wychowania fizycznego. Być może Tusk jest dobry w innych kwestiach, nie znam go na tyle, ale w każdym razie do polityki się nadaje tak, jak ja na wykładowcę wyższej matematyki na Politechnice Gdańskiej czy Warszawskiej.
Ale pan redaktor nadaje się bardzo dobrze do rozmów o bezpieczeństwie.
Nie, on się nadaje dobrze do tak zwanego kolokwialnie bajerowania tłumów. To do tego tak, on tu ma talent rzeczywiście kłamać, manipulować słowami, używać jakichś wykwintnych epitetów przeciwko... To potrafi, owszem, tak. No ale na tym polityka, to jest polityka wiecowa. Prawdziwą politykę, jak się uprawia, pokazał i to jest pokazane i to jest ukazane w filmie Reset. To było po prostu z punktu widzenia polityki międzynarodowej i poziomu politycznego, to było po prostu przedszkole, co on robił. Bo było to wbrew interesowi Polski, wbrew polskiej racji stanu. Dowód na to jest bardzo prosty. Czym się to wszystko skończyło? To się skończyło wojną, gdzie się leje krew od roku, gdzie Moskal pokazał swoją prawdziwą, obrzydliwą, bandycką gębę, taką jak Putin, a ten w ogóle tego nie zauważał, choć historia Polski, a on był studentem historii, nie zapominajmy, no właśnie, absolwentem tak. historii, powinno go to coś nauczyć. Jego to nic nie nauczyło. Polski polityk niestety, ale to co powiedział Piłsudski, albo Polska będzie silna, albo Polski nie będzie. Czyli musi rozmawiać i z Niemcami, i z Rosją. I wiedzieć, jak oni zareagują. Historia daje nam wiele przykładów. Rosja się nie zmieniła i tego nie zauważył Tusk, mówiąc, będziemy rozmawiali z Rosją taką, jaką ona jest. No toś sobie chłopie pogadał z tą Rosją i teraz masz problem na Ukrainie.
Odstawiając Amerykanów, a zawsze było tak, że jeśli
Rosja... A Sikorski mówił o Amerykanach, prawda?
Jeśli Rosja... Bardzo, niewybrednych słowach. Jeśli Rosjanie mieli dobre stosunki z Niemcami, nigdy nie kończyło się to dobrze dla Polski, ale teraz mamy takie zagrożenie, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa. Ja powiedziałem, że Andrzej Potocki właśnie o bezpieczeństwie, to z Andrzejem Potockim jak najbardziej, oczywiście z Krzysztofem Puternickim również, ale Andrzej Potocki jak ocenia tą sytuację z grupą Wagnera? Jarosław Kaczyński, kilka kilometrów od granicy, tam są takie informacje, że mieszkańcy słyszą wystrzały, które są podczas ćwiczeń grupy Wagnera. Jarosław Kaczyński jest kilka kilometrów od granicy, mówi o potrzebie wzmocnienia, a tymczasem no my nie słyszymy, nie widzimy jakiejś takiej retoryki z ust Donalda Tuska, choćby jakichś słów o jakiejś koncepcji bezpieczeństwa strategicznego dla Polski.
Eksperci, co on ma powiedzieć, jak
eksperci,
wszystko...
eksperci między innymi Szymona Hołowni już dawno mówili o tym, że jak dojdziemy do władzy, to trzeba będzie zrewidować kontrakty zbrojeniowe. Andrzej Potocki, czy zagrożenie ze strony grupy Wagnera jest realne? Białoruscy opozycjoniści sugerują, że może dojść do próby ataku grupy Wagnerowców na granicę polską. Wtedy nie wiadomo będzie, kto tak właściwie atakuje. Wszyscy będą mówili, że to są jakieś zielone ludziki. No i jest taka hipoteza, że będzie sprawdzanie tego, czy artykuł 5 funkcjonuje w NATO.
Jeżeli tak będzie, w co osobiście wątpię, to Moskwa popełni kolejny błąd. To jest pobrzękiwanie szabelką, te huki, te strzały na poligonie pod Brześciem, które słychać u nas, to jest nic innego, jak tylko konsekwentna moskiewska polityka zastraszania. Jeżeli ktoś wie, a wielu ludzi w Polsce to wie, że Rosja głównie posługuje się schematem zastraszania, w związku z tym nie denerwuje się i śpi spokojnie. Ja pragnę uspokoić. My tam mamy trzy dywizje, z czego doborowe jednostki w stylu 15 brygady zmechanizowanej w Giżycku. Są Amerykanie. No wystarczy tego, żeby ta degenera wagnerowska, bo inaczej o nich nie można mówić, bo to bandyterka po prostu i zbrodniarze wojenni, to mogą sobie leżeć na pryczach w Białorusi i pomarzyć tylko o tym, że dojdą do Warszawy i pomarzyć sobie o Polkach, dla których dla Rosjan Polka to jest w ogóle wielka dama i przepiękna kobieta, bowiem Rosjanki mają trochę kompleks Polek i sobie chłopcy leżą na tych pryczach, drapią się po głowach, ich myślę gerne, chcieliby chętnie do nas wejść, ale no tutaj nie ma za bardzo jak. Co do działań dywersyjnych, oczywiście istnieje takie zagrożenie, ale bardziej zagrożona jest tutaj Litwa, gdzie przy granicy mają dużą mniejszość rosyjską i tam zielone ludziki w postaci Wagnerowców mogliby trochę namieszać. U nas nie ma mniejszości rosyjskiej, znaczy jest, ale no minimalna, można powiedzieć, nie odgrywająca rolę. Do tego mamy w pogotowiu siły od 2 lat, odkąd istnieje problem graniczny i przesył, przepychanie tych imigrantów przez białoruskie KGB, a w tle ruskie służby za tym stoją. W związku z tym ja bym się na miejscu Putina, Władimira P., martwił czym innym. Martwił się tym, że tam rzeczywiście w tej chwili na południu Ukrainy Ukraińcy, siły zbrojne Kijowa już pracują nad poważnym kontrnatarciem i według danych wywiadu rosyjskie linie mogą już w niektórych miejscach trzeszczeć w szwach. I wysłanie tych bandziorów, degeneratów ruskich na Białoruś może im się odbić czkawką, bo oni by się przydali teraz w Bachmucie, bowiem grozi okrążenie, ale odwrotne, ze strony ukraińskiej tego miasta. A tam co oni zrobią? No, poszkolą tych Białorusinów. Łukaszenka będzie miał większą pewność, że tak łatwo go nie obalą, bo jednak Wagnerowcy co jak co, ale brutalni to potrafią być, a szczególnie w stosunku do cywilów. Natomiast jak już wspomniałem, oczywiście musimy być czujni i rzeczywiście jakieś prowokacje, mała szansa, ale mogą się zdarzyć. I to jest jedno, a drugie, tutaj też przerzucenie Wagnerowców na Białoruś ze strony Moskwy, był to ruch takiego, trochę Putin jest w czasie tego zamachu, jak twierdzą wywiady, jak twierdzą, on się kompletnie pogubił, to był dla niego szok i zaskoczenie, występ Prigożyna, i żeby się ich pozbyć z Rosji, to wymyślił Białoruś. Czy to jest z punktu widzenia Moskwy dobra koncepcja? Ja bym powiedział dyskusyjna, bowiem jakim trzaśnie front na Ukrainie, to już nie zdążą ich tam ściągnąć.
Dobrze. Sprawę mamy rozwiązaną praktycznie. Jeszcze Krzysztof Puternicki i zaraz panu redaktorowi zadam kolejne bardzo ciekawe pytanie.
Dobrze, ja mam
Krzysztof Puternicki.
Ja mam troszeczkę inną teorię w tym temacie. Jeżeli miałbym się przychylać do tych bardziej takich dramatycznych scenariuszy, no to ostatnio słuchałem, i to nie w jednym miejscu, bo to taki ciekawy program publicystyczny indyjski, słuchajcie, oglądałem ostatnio. Gdzie bardzo dobrze analizowano kwestie właśnie przypadku przeniesienia tak naprawdę, i tutaj właśnie ci publicyści hinduscy byli bardzo, bardzo jednoznacznie się opowiadali jednak za wersją maskirowaną, z której Rosja jest bardzo dobrze znana, i że cała akcja z Prigożynem i z tym, że Prigożyn teraz siedzi na Białorusi ze swoimi chłopcami, no to jest przygotowanie właśnie do tego, żeby na przykład wycelować kolejną, bo to jest bardzo ważne. Czym jest grupa Wagnera? Wagnerowcy to inaczej samobójcy. To jest...
No i dywersanci.
Mordercy to są dywersanci samobójcy.
Tak. To są ludzie, którzy są od lat trenowani do samobójczych misji, tak jak byli w Syrii na przykład przy przejmowaniu rafinerii, której było wiadomo, że zaraz będzie odbita przez lotnictwo amerykańskie, gdzie tam zostali...
No i 200 zginęło
tak,
wtedy.
I tych takich akcji jest bardzo dużo, no chociażby ostatnie akcje na froncie, gdzie już w jawny sposób po prostu no, strzelano do wagnerowców, do wagnerowców, Rosjanie strzelali do swoich. I mi się wydaje, słuchajcie, że to jest wszystko, może być element takiej maskirowki i w momencie, kiedy naprawdę się zapali po Putinowi pod stopami, jeżeli te fronty będą przełamane gdzieś tam, to w tym momencie może się okazać, że elementem nacisku politycznego na świat będzie wysłanie na przesmyk Suwalski ludzi tak naprawdę, których sam wygonił Putin od siebie ze względu na niesubordynację, no i w tym momencie nie będzie punktu odniesienia w postaci tam piątego artykułu.
Co, dobrze.
Tak to maszerujemy za trzy dni w Królewcu, no.
No tak, tylko miejmy nadzieję, że nie będzie takich,
miejmy nadzieję, że do takich scenariuszy nie dojdzie. Panowie, zmieńmy temat, ale ciągle jesteśmy oczywiście w polityce. Taki news z portalu właśnie w polityce. Pani Joanna miała 1,5 promila alkoholu we krwi, gdy trafiła do szpitala. Takie stężenie mogło zaburzać poczucie rzeczywistości. To właśnie tytuł artykułu o pani Joannie. Jak wcześniej mówiłem, że to osoba kreowana na aborcyjną męczennicę. No, taka historia poruszająca.
Strasznie poruszająca.
Poruszająca.
Nie wiemy,
o co dokładnie chodzi i kto wykreował, kto zdecydował się, żeby wykreować w pewnym sensie tą historię, bo nie było takiego bardzo poważnego faktu, między innymi w TVN-ie zaprezentowanego, że pani Joanna, ofiara złych przepisów aborcyjnych, rzekoma ofiara złych przepisów aborcyjnych w Polsce, no chciała popełnić samobójstwo, policjanci byli zaniepokojeni, policja dostała zgłoszenie, sprawą się zajęła. Później oczywiście były różne perturbacje wokół tej sprawy, między innymi decyzje sądu o bezprawnym zaborze telefonu, no ale tutaj cały czas nowe fakty wychodzą. Pani Joanna była w Sejmie, pani Joanna mówiła, że jest dyrektorką muzeum, siostrą, ale też dobrą kochanką, zdaje się, takie stwierdzenie padło. No. Panowie, jak oceniacie tą sprawę? No i jest taki nowy sondaż, właśnie tylko chcę zobaczyć, czy jest to sondaż wykonany tuż po ujawnieniu tejże sprawy, czy przed, który pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość odbija się od swoich sondaży 37%, Koalicja Obywatelska 29%.
A czyli to sondaż?
To jest sondaż dla portalu właśnie również w polityce.
To jest Social Changes.
Tak, Social Changes. Już patrzę, w jakim terminie był wykonany, żebyśmy mogli jak najbardziej rzetelnie. Od 21 do 24 lipca był wykonywany
czyli
ten sondaż.
3 dni temu było ostatnio. Dobra, okej. Okay.
Tak, czyli przyjmijmy, że ta sprawa pewnie miała już jakiś wpływ. Właśnie, panowie, bo tutaj mamy tak jakby kolejną osobę, która ma wzniecić emocje. Donald Tusk znieca emocje, pani Joanna miała wzniecić emocje i chyba przez chwilę je znieciła, ale teraz to się wszystko uspokaja, bowiem wychodzą nowe fakty. Jak sprawę postrzega Krzysztof Puternicki?
Ale jakie emocje, słuchajcie, jakim kosztem? Kosztem na przykład lekarza, który
no właśnie,
zachował
pani
się...
Pani Joanna atakuje lekarza że zadzwonił i poinformował o próbie, o możliwości próby samobójczej.
I to nie jest...
Lekarze psychiatry,
która ją leczy. Tak.
Która ją leczyła, ta lekarka.
To była lekarka, która ją prowadziła dla mnie to jest oburzające, że też media przyłączają się do nagonki. Na lekarza, który tak naprawdę, słuchajcie, zachował się w moich oczach etycznie, empatycznie, zgodnie z moim wyobrażeniem o etyce lekarskiej. No i w tym momencie, słuchajcie, okazuje się, że ta pani doktor była oszustką, bo oszukała osobę, która zadzwoniła do niej i poinformowała o zamiarze popełnienia samobójstwa, że ona ją oszukała, bo rozmawiała na drugiej linii z policjantami, którzy no, w tym momencie... zresztą ona zwróci uwagę, pani doktor nie zadzwoniła na policję. Pani doktor zadzwoniła pod numer
112.
Tak? Operator przekazał
tak,
po policji.
Dokładnie. I od tego w ogóle trzeba wyjść. Ale no jak się załączy opozycyjną, jak się załączy wolne media, tak, no to nagle się okazuje, że jest jakaś alternatywna rzeczywistość, tak, no i możemy się tam...
Telefonu lekarki na numer 112 nie było.
No tam można się o przysiadach dowiedzieć. O przysiadach, które wykonywała pani ten, czyli tak mamy opresję, państwo policyjne. No to jest
Wydaje mi się, że to jest sprawa z końcówki kwietnia. Wychodzi nagle dzisiaj, kilka miesięcy przed kampanią wyborczą. Donald Tusk od razu zapowiada wielki marsz miliona serc.
Po to zostało tu uruchomione, żeby to nakręcić atmosferę przed marszem.
Perfidnie zaplanowana, słuchajcie, akcja w ramach kampanii wyborczej. I chyba no, nie ma nikt do tego wątpliwości, że tak jest, a świadczy o tym właśnie to sprawne przeprowadzenie różnego rodzaju deklaracji najważniejszych polityków co do właśnie jakichś marszy, jakichś innych rzeczy.
Są stawiane pytania, czy pani Anna nie będzie wspierała Platformy Obywatelskiej, czyli na przykład nie znajdzie się na listach, chociaż widać, że jest sprzeczka.
Jest sprzeczka. Poważne problemy zdrowotne z głową, no. Jakie listy? To jest momentami wykorzystywane
poważna sprawa.
No poważne, jak ktoś się leczył psychiatry.
Andrzej Potocki komentuje sprawę pani Anny.
A dodatku codziennie bredzi co innego i to chyba wystarczające są dowody na to, że ta osoba jest osobą niezrównoważoną i to nie tak zwyczajnie niezrównoważoną. Skoro ktoś leczy się u psychiatry, to naprawdę ma problemy psychiczne i trudno to oceniać z publicystycznego punktu widzenia, albowiem tutaj z nami, jeżeli mówimy o ocenie pani Joanny, to powinna siedzieć lekarz, psychiatra. Skoro pani Joanna zapomniała o tym, że wypiła pół promila, 1,5 promila alkoholu miała we krwi, no jak na kobietę to mało nie jest. A co odpowiada na to pani Joanna? A wypiłam sobie 2 lampki wina. No skandal. Bo chciała pooglądać coś głupiego, odpaliła Netflixa. To są jej słowa. Pani Joanno, niech pani tutaj ludziom, którzy są dorośli i którzy nieraz mieli kontakt w różnych sytuacjach z alkoholem, nie tłumaczy, że 1,5 promila to są 2 lampki wina. To są, pani Joanno, dla kobiety to jest co najmniej butelka do 1,5 butelki wina.
Popatrzmy teraz na ten aspekt politycznej gry, bo Donald Tusk...
No to jest obrzydliwy cynizm, granie osobą, która ma problemy psychiczne. No.
Olbrzymi cynizm. Donald Tusk nagle się uspokoił, nic nie mówi. Ja nie słyszałem.
Bo go zatkało, bo jak się okazało, nikt nie wiedział, odczekali 3 miesiące, myśleli, że nagrania będą pokasowane, a tu nagle pach i jest cała rozmowa pani doktor ze 112, tak, która wiele wyjaśnia.
Specjalnie tą rozmowę otworzyliśmy w całości, która została ujawniona,
słusznie, bo to jest klucz, żeby nasi słuchacze mogli do posłuchać, co było. Sprawy pani Joanny, jak ktoś słucha tylko jednego medium i nie wie dokładnie, że to rzeczywiście jest osoba, która konfabuluje, a ma prawo konfabulować, bowiem ma poważne problemy psychiczne. To jest chyba normalne.
Żal człowieka. Bo gdyby, na pewno. Krzysztof Puternicki, panie redaktorze, oddaje emocje wielkie. Krzysztof Puternicki, jeszcze słowo w tym temacie.
No, to już myślę, że już powiedzieliśmy, słuchajcie, wszystko na ten temat. Znowu znamienna na koniec, tutaj podsumowanie dobre, moim zdaniem znowu na koniec znamienna cisza ze strony Donalda Tuska, który no, po raz kolejny w momencie, kiedy padają argumenty stanowcze z drugiej strony, w ogóle się do nich no, nie odnosi, tylko po prostu milknie i żyjemy w takich czasach, gdzie faktycznie już jak no nie jeden tutaj z polityków, nie tylko u nas, w Polsce powtarza jedno, że po prostu kłamstwo trzeba przykryć kolejnym kłamstwem i tyle. I tak się ci uprawia polityka.
Kłamstwo ma szybkie nogi, więc trzeba jedno przykryć następnym. Tak. To rada Marka Belki, wybranego z list Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu, który jeszcze do niedawna mówił, że opozycja jest bardzo niesprawna intelektualnie.
Z drugiej strony, dzięki pani Joannie, PiS ma powód do pewnego rodzaju satysfakcji, bowiem ten marsz nakręcany przez Tuska i panią Joannę 1 października może okazać się potężną pułapką przez to właśnie, jaką osobą jest pani Joanna, czyli z osobą kompletnie niewiarygodną.
Ale jeszcze, czy takie wrzutki PR-owe, które stosowane są no, między innymi przez chcących kreować rzeczywistość dziennikarzy, zapewne w porozumieniu z politykami, one nie pokażą właśnie słabości Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, do samego Donalda Tuska, no, który od razu idzie z pełną mocą, kiedy coś takiego usłyszy, a coś się okazuje naprawdę kapiszonem.
Ja mam, słuchajcie, nadzieję, że... Ja mam nadzieję, słuchajcie, że tak będzie. Ja się cieszę, słuchajcie, że na przykład dochodzi do takich momentów. Ja myślę, że dalej się, szczególnie ta część ludzi, która jest patrzona w opozycję, która się opiera na modelu niemieckim i na kontaktach z Niemcami, którzy rządzą Unią Europejską. I tutaj mam, słuchajcie, przykład chociażby głosu Ulfa Poszarda, czyli redaktora naczelnego Welta, gdzie no, zadaje po raz pierwszy tak głośne pytanie, co jest z Niemcami, powołując się też tutaj i rozpracowując hasło wydane przez jednego z bardzo ważnych polityków Bundestagu, Adama Hochreitera z lewicowej partii Sojusz 90, który mówi bardzo ciekawą historię, że ten parlamentarzysta mówi, że jest wspaniale, że Niemcy wytyczają w całej Europie kierunek polityczny i że to jest sukces. No a naczelny Die Welta mówi stop, zaraz, moment. Żyjemy w kraju, w którym swobodnie można nazwać każdego, kto nie pasuje, nazistą. Tak? Biorą w tym udział media. A tak złych wyników gospodarczych, jak ma niemiecka gospodarka, nie było od lat. I zaraz zatrzymajmy się i pomyślmy tak naprawdę, gdzie jest prawda.
Prawda, jak niektórzy mówią, prawda leży tam, gdzie leży.
Zawsze leżała po środku, ale od pewnego czasu leży tam, gdzie leży.
Po środku leży Polska, pomiędzy wschodem a zachodem, pomiędzy dwoma cywilizacjami i po środku Europy.
A jak fakty są niewygodne, tym gorzej dla faktów. Jeszcze pytanie do Krzysztofa Poternickiego, bo mieliśmy rozmawiać o gdańskich patologiach, no niestety nie uda się nam, ale porozmawiamy słowem, jeszcze powiemy o kandydacie, ewentualnym kandydacie Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gdańska. Kacper Płażyński mówi, że sam nie zamierza ubiegać się ponownie o fotel, ale jego zdaniem PiS powinno szukać dobrego menadżera, który powalczy o stanowisko.
I co ważne, może spoza PiSu chyba tam coś takiego też padło takie stwierdzenie. Panowie, przypomnijcie mi, że chyba tam no, nie ma stwierdzenia, chyba pan poseł Płażyński używa takiego stwierdzenia, które wskazuje na to, że to może być człowiek z zewnątrz w ogóle.
A jest takowy?
Dlaczego?
No właśnie, moje zdanie...
A dlaczego nie z PiSu?
Bo PiS ma w Gdańsku przechlapane.
No. Dokładnie, no. PiS ma w Gdańsku przechlapane i ja myślę, że takim dobrym też elementem, który by też zaagregował część tych wyborców, bo to jest ważne. Wiemy doskonale, że wśród mieszkańców Gdańska, ja o tym wiem od swoich znajomych, którzy są gdzieś tam, powiedzmy sobie, ludźmi, którzy mają inne preferencje polityczne. Ja wiem, że oni są zmęczeni polityką pani Dulkiewicz i są bardzo zawiedzeni.
Słupki, uniemożliwianie normalnego transportu.
Więc jest szansa na pewno. Nie?
Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Gośćmi Studia Polityka dzisiaj byli Andrzej Potocki, Krzysztof Puternicki.
Dziękuję bardzo i miłego weekendu.
Bardzo dziękuję.
O, dziękuję. Ja też wszystkim życzę miłego weekendu.
Bardzo dziękuję. Piotr Kubiak również wszystkim życzę miłego weekendu.